Dzień dobry. 592 Q&A. Witam wszystkich, którzy oglądają i którzy słuchają, a którzy oglądają, to pewno mnie nie widzą. A nie widzą mnie dlatego, że zaktualizowałem OBS-a i zaczęły się chocki klocki. Po kilku sekundach, jak są dwa źródła włączone, niestety wywala mi aplikację. Muszę jakby wrócić do poprzedniej wersji. Natomiast no, fakt jest taki, że tego nie zdążę teraz zrobić. Jeżeli mamy do wyboru albo oglądanie mnie, albo komentarzy, no to wolę, żeby jednak były widoczne komentarze. Więc przepraszam za te niedogodności dzisiejsze i lecimy sobie z pytaniami. Mam nadzieję, że będzie miło i przyjemnie. Tu taki dłuższy wywód. Lucky Tom Kalski. Mam z dziewczyną iPhone'a 15 i przez ponad 2 lata ja ładuję go codziennie indukcyjnie, dziewczyna przewodowo i oboje mam 88% pojemności baterii. Dodatkowo telefon jest zawsze na ładowarce indukcyjnej, jak jadę autem, więc jak widać nie ma zbytnio negatywnego wpływu. Myślę, że to zawsze jest kwestia indywidualna. Pytanie, czy ładujecie go dokładnie tyle samo razy, czy był ładowany tyle samo razy, czy macie go dokładnie od tego samego momentu. Jednak każdy inaczej używa telefonu, więc to też może mieć jakby znaczenie. Ktoś może, nie wiem, używać cały czas, nie wiem, Snapchata, który cały czas gdzieś tam podglądzie, pokazuje coś tam w kamerze, albo jakieś inne obciążające aplikacje, bo gra i tak dalej, a ktoś może korzystać, nie wiem, typowo z notatnika, żartuję oczywiście, ale fakt taki, że no to użytkowanie może być różne, więc tu też nie da się tego tak bezpośrednio porównać, natomiast no jakby głównym jakby tutaj grającym, powiedzmy, na postarzanie ogniwa jest oczywiście jego wiek, więc jak widać, no mniej więcej jest to równe. I w przypadku tych starszych telefonów rzeczywiście tak jest, no bo ja widzę po moich starych iPhone'ach, które są u mnie w rodzinie teraz, jak zawsze jestem gdzieś tam i ktoś ma tego mojego iPhone'a, no to mam coś tam do... tu coś ustaw, tu coś zrób. I generalnie zawsze patrzę na tą baterię i tak widzę, że mniej więcej one starzeją się dość podobnie. Jeżeli ktoś ma typowe użytkowanie, to tak, jeżeli powiedzmy rzeczywiście ktoś by mega intensywnie użytkował albo dużo częściej ładował, to pewno to zużycie byłoby nieco większe. Fabian Kowalski, Super Live, wiadomo. U mnie 34 stopnie. Znaczy to chyba chodzi o stopnie Celsjusza. Dzisiaj jest dużo chłodniej, jest dużo przyjemniej, więc spoko loko, zobaczymy. U mnie, u ciebie 27 stopni gorąco, u mnie 31, w mieszkaniu na dworze 38. Tak, ale to akurat tydzień temu, kiedy nagrywałem, to nie były aż takie duże upały. To była chyba końcówka już, powiedzmy, tego takiego, nie wiem, saharyjskiego jakiegoś powietrza. Więc fakt jest taki, że po prostu ta temperatura się tutaj dość mocno utrzymuje. Teraz jest dużo niżej, teraz chyba mam 24 stopnie, ale teraz no, też noce były takie po 15, więc jak w nocy wywietrzysz, to później w ciągu dnia masz rzeczywiście dużo przyjemniej. M4LL 1337, mój daily driver iPhone 17 Pro Max ma już 98% kondycji. Ładuję go dosyć często, bo dwa razy dziennie, raz do 90, drugi raz lekki boost od okolic 30 do 50 do 80 przy iOS 27 beta i 2 i obecnych temperaturach straciłem 2% kondycji w tydzień. 251 cykli. Dodatkowo dodam, że telefon jest często nieprzyjemnie chamsko ciepły. Miałem już 4 iPhone'y w ostatnich latach i w tym iPhone 17 Pro Max jest szczerze źle. Rozumiem, że pogoda aktualnie nie jest lekka, ale mogę dodać, że subiektywnie najlepszy iPhone pod względem temperatur był mój stary iPhone 13 Pro. Bardzo się zgodzę, że 13 były rzeczywiście mega udane. Ja przyznam szczerze, że nie sprawdzałem ostatnio jakoś, jak to wygląda, jeżeli chodzi o baterię. Kondycja mam w normie 100% i mam 244 cykle. Znaczy podejrzewam, że u ciebie jakby to, że... Znaczy to masz mało cykli tak na dobrą sprawę. Jeżeli ładujesz dwa razy dziennie czasami, no ostatnio u mnie też jest tak, że ja cały czas wiszę na ładowarce z tym telefonem. Coś jest nie tak w tych... A ja jestem na oficjalnym softie, jeżeli chodzi o 17 Pro Maxa. Więc coś tu jest nie tak, jeżeli chodzi o optymalizację tego sprzętu. I też jest wiecznie ciepły, wiecznie gorący. Ja rozumiem, że jest też cieplej na dworze, ale nawet w normalnych warunkach on po prostu się mocno dość grzeje. Laguje niestety. Wygląda to po prostu ostatnio dramatycznie, przyznam zupełnie szczerze. I u mnie to 100%, no pewno podejrzewam, że nie wynika to z różnicy, nie wiem, tych 7 cykli, które jakby nas dzielą, bo ja mam 2, 4, 4, to może 2, 5, 1. Ale podejrzewam, że jest to po pierwsze związane z tym, że jesteś też na becie. Na becie się pewno trochę aktualizuje ta statystyka i dlatego ta kondycja u ciebie spada. Podejrzewam, że gdybym był... A sprawdzę teraz, bo powiem wam szczerze, że... Oj, mikrofon przesunąłem, sorry. Sprawdzę wam, bo ja na 17 mam wgraną BT2. Natomiast no, z tamtego telefonu oczywiście dużo mniej korzystałem, więc daję znać, że jakby tutaj tego się tak w 100%, że tak powiem, porównać nie da, ale zaraz zobaczę. Ustawienia, bateria, kondycja. No nie, ale to jest dużo mniej, to jest chyba z 30 parę cykli, no bo ja z tego telefonu niespecjalnie tak dużo korzystam. Więc tu jest maksymalna też pojemność, ale no tyle. Tyle. Znaczy, no podejrzewam, że gdyby był normalnie eksploatowany ten telefon, to tutaj też by szybciej zeszła ta kondycja, niestety. Okej, lecimy. Jeszcze raz ten sam użytkownik. Zauważyłem, że mój drugi telefon S26 Ultra bardzo tnie jasność ekranu przy słońcu. Są sytuacje, że siedząc przy oknie w pomieszczeniu muszę zasłaniać słońce ręką nad telefonem, bo nie jestem w stanie czytać ekranu. Jakby był 2019 roku, gdzieś jasność były marne. Wiesz co, no to pytanie, jeżeli telefon jest ciepły, to pewno z tego powodu się obniża, bo ja to mam notorycznie w iPhone'ie, czyli jeżeli telefon na dworze jest cieplejszy, no bo na przykład chwilę posiedzę, coś tam porobię sobie na słońcu, to automatycznie widzę nawet te przeskoki. Zresztą pokazywałem to chyba w porównaniu 17 Pro i 16 Pro, że tam było jeszcze szybciej, w sensie tam 16 Pro Max jeszcze szybciej zbijał tam jasność maksymalną. W iPhone jest to bardzo widoczne, że przy wysokiej temperaturze automatycznie ta jasność spada. Dlatego też bardzo często mówię, że po pierwsze, jakby korzystanie przy maksymalnej jasności w porównaniu do tego, jeżeli ktoś, nie wiem, korzysta w jaskini, to będą dwa różne wyniki na baterii. To po pierwsze. Po drugie, Wi-Fi 5G to też jest gigantyczna różnica. No i po trzecie, no jeżeli masz włączony tryb jasny i więcej jest tych aplikacji, które mają tryb jasny, powiedzmy, włączony, twoje zużycie też będzie dużo większe. Więc jeżeli chcesz sobie maksymalnie jakby oszczędzić baterię, niskie jasności, ciemny ekran i najwięcej Wi-Fi, znaczy ciemny ekran w sensie ciemny motyw i ciemna aplikacja, czyli czarny, żeby po prostu nie tracił na tym energii, się dodatkowo telefon nie grzał, plus naturalnie oczywiście jak najwięcej Wi-Fi, jeżeli jest taka możliwość. Czy będą jeszcze jakieś filmy na kanale o 5G odnośnie mojego internetu? Tak, będzie niedługo jeden film, bo trochę rozbudowuję swój internet w domu. Co prawda mi się nie za bardzo zmieniło, bo jakby no fakt jest taki, że nadal jestem na 5G, teraz lecę na Orange'u, bo po prostu jest taniej. Natomiast no muszę jeszcze trochę tu pokombinować, bo jeszcze muszę tam jeden kabel przyciągnąć, więc jeszcze potrzebuję gdzieś tam pewno tydzień, ale myślę, że w lipcu tu się pojawi i wam pokażę, jak to mniej więcej wygląda, jak to fajnie zoptymalizować sobie pod względem tego, jeżeli rzeczywiście macie powierzchnie, nawet nie duże, tylko takie, gdzie po prostu routery wam nie za bardzo ogarniają wszędzie wszystkie miejsca, jak to można fajnie zrobić, moim zdaniem przynajmniej. Konrad Pazgan. Od wielu lat oglądam i wracam. Pierwszy komentarz. O, fajnie mi. Bardzo lubię, jeżeli ktoś, powiedzmy, ogląda, ale nie jest aktywna, po jakimś czasie, powiedzmy, decyduje się. Zapraszam zawsze. No to jest jakby to miejsce, gdzie możemy sobie właśnie porozmawiać w ten sposób. Myślę, że mało jest takich twórców, którzy... No nie mówię, że jestem super regularny, że co tydzień się pojawia do Q&A, no ale powiedzmy raz na dwa tygodnie na pewno. I myślę, że mało jest takich twórców, którzy starają się jakby w ten sposób rozmawiać z widzami. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że nie jestem w stanie odpowiedzieć na wszystkie komentarze pod filmami, więc jeżeli ktoś ma jakieś nurtujące sprawy, to jest właśnie to miejsce. Aktualnie zastanawiam się między OnePlusem 15, Oppo Find X9 lub czekaniem na OnePlusa 16, który zapowiada się być idealnym, ale czy będzie w Europie? Moje priorytety to szybki telefon, bardziej animacje i kultura pracy niż gaming, z mega dobrą baterią oraz fajnym AI. OnePlus ma wiele fajnych funkcji, jak dodawanie wydarzeń do kalendarza na podstawie ekranu, baterię, która okazuje się trzymać lepiej, cała filozofia geeka technologicznego. Oppo, wiadomo, aparaty, które cieszą się mnie miesiąc, a potem po prostu są. Ale też są też to kompletny sprzęt. Jednak wielu recenzentów bardziej używa Find X9. Czy oprócz aparatów jest lepszy od OnePlusa ze względu na nadchodzące ceny i ryzyko wycofania się OnePlusa, chyba już kupię X9. Znaczy tak zupełnie szczerze nie wiem, czy mi się teraz pakował w OnePlusa, bo nie wiadomo, jak to będzie wyglądało. Słyszymy też o cięciach w postaci rozwijania nakładek, czyli że będzie nakładka tak jakby, nie wiem, czy od Oppo bardziej, że ona się będzie ColorOS nazywała i jakby przy niej będą producenci zostawać, że w sensie to połączenie, ten konglomerat, o którym mówiliśmy, on jakby zniknie i wielu producentów, którzy do tej pory mieli jakby różne te nakładki, one, znaczy jakby finalnie ten efekt rzeczywiście został osiągnięty, tak, czyli że producenci się rozdzielili, połączyli później, łącząc wszystkie funkcje, które mają na przemian, nazywając się osobno, a teraz może ta nakładka będzie się nazywać jako jedna, więc zobaczymy. Może to też będą wspólne moce przerobowe, w sensie łatwiej będzie aktualizować telefony, które, nie wiem, ogólnie będą się miały nakładkę ColorOS-a, tylko że będą różnymi telefonami, ale z bardzo podobnymi specyfikacjami, bo przypominam, że topowe OnePlusy, Oppo, Vivo i tak dalej, no mają bardzo zbieżne specyfikacje tam pod względem może nie aparatów, ale reszty, tak? Więc może to ułatwi też dystrybucję aktualizacji. Natomiast tak zupełnie szczerze, to nie wiem, czym się teraz tak w OnePlusa pchał, tak? Miałbym tutaj pewne obiekcje, no bo nigdy nie wiadomo, jak to się skończy. Widać, że jakby z tych wszystkich telefonów najsłabszym ogniwem się okazał OnePlus, ma najgorszą sprzedaż, ma sprzedaż dobrą chyba regionalną, jakieś Indie i takie tam parę innych krajów, a reszta rzeczy wygląda dużo gorzej, dlatego jest jakby pierwszy w kolejce do strzału. Nie wiem, no ja pewno tak mocno zapobiegawczo, ale ja raczej jestem taką osobą, która niespecjalnie próbuje się gdzieś tam pakować w takie rzeczy. Pewno poszedłbym albo w Finda, albo w Vivo. W sensie ja w Finda nie mam już teraz X9 Ultra, czy tam 9, czy 9 Pro, więc nie jestem w stanie się powiedzieć. Natomiast mam X300 Ultra, ja w ogóle uwielbiam takie możliwości, że producent pozwala mi, powiedzmy, przez rok korzystać z telefonu. No bo ja teraz mogę sobie sięgać, wracać do X300 Ultra i uważam, że to jest... Zresztą pisałem to parę dni temu, zanim widziałem ten komentarz na X-ie, że no X300 Ultra jest dla mnie takim super kompletnym smartfonem, no bo działa perfekcyjnie. Oczywiście, no, nie wiem, Find tam ma lepszą baterię, ale ten Vivo X300 Ultra ma wystarczającą, działa perfekcyjnie, wszystko, nic się nie zawiesza, aparat jest świetny, głośniki są niezłe, rameczki małe, ekran wystarczająco jasny. Nic więcej tak na dobrą sprawę nie oczekuję. Zenrzep. Problem w tym, że w moim mieście Białystok, tak wiem, bieda na Podlasiu, prawie nigdzie w sklepie nie porównasz sobie zdjęć, co po Vivo czy koło nich. Nie ma wystawionych Xiaomi 17 Ultra, też chyba znalazłem raptem w jednym sklepie. Chciałem sobie porównać zdjęcia z moim Vivo X200 Ultra i Lipa, nigdzie nie ma. Nawet X300 Pro, jedynie to OnePlus 15, Oppo X8 Pro, więc trochę słabo. Nikt tych modeli nie kupi, skoro nie ma ich nawet wystawionych na wyspach. Ale iPhone, Samsung i Pixele są słaby temat. Będę w Warszawie, to zobaczę, czy tam mają. No tam na pewno będzie. Przyznam się, że ja tak rzadko chodzę teraz po tych wszystkich galeriach i tych sklepach, żeby oglądać, jakie tam telefony są i na co nagabują, powiedzmy, sprzedawcy, bo to też zawsze jest, powiedzmy, ciekawa opcja. No bo nie zawsze to musi być tak, że to jest, powiedzmy, akurat to jest najlepsze, tylko akurat w tym miesiącu może być od tego najwyższa prowizja w sklepie i to tyle. To też jakby nie wina pracowników, tylko dostają prykaz, że to ma największą marżę i to ma się teraz sprzedać i raczej to będą polecać. Ale no, polecam sobie podejść. No, czy w sensie to jest najlepszy sposób, żeby organoleptycznie zobaczyć, czy rzeczywiście różnica w aparacie jest. Tym bardziej, że masz Vivo X200 Ultra, to jest bardzo dobry aparat nadal i myślę, że tu nie ma się co oszukiwać, że okej, nawet jeżeli różnice będą, no one nie będą jakieś gigantyczne. W sensie to nie będzie jakaś taka przepaść, żebyś powiedział, o, rzeczywiście warto wyłożyć na to kolejne parę tysięcy. Nie, myślę, że tutaj spokojnie, chyba że uda ci się znaleźć jakiegoś kupca na swojego i wybrać po prostu coś innego. To jest jakaś taka takie optimum, powiedzmy. Waldemar Mikła. Robert, czy możesz powiedzieć coś o smartfonach pochodzących z różnych dystrybucji, na przykład S26 Plus w dystrybucji europejskiej jest 1500 zł tańszy niż w dystrybucji polskiej? Optymalnie te telefony się niczym nie różnią, w sensie będą normalnie działać. Czasami może być inny zestaw aplikacji, który jest preinstalowany, ale jakby, no i podejrzewam, że aktualizacje są inaczej udostępniane, czyli ty nie dostaniesz tych aplikacji, które aktualizacji softu, kiedy są wydawane na Polskę, tylko na jakiś tam inny kraj, Niemcy, Hiszpania, Francja, cokolwiek. Jakby gwarancja powinna obejmować normalnie, bo to jakby nie powinno być problemu. No natomiast nigdy nie wiem, jak powiedzmy producent do tego podejdzie, tak? No bo to zawsze może coś się, powiedzmy, wydarzyć. Najpierw było zapytać, ale rzeczywiście no, jakby różnica w cenie jest kusząca i pewno też bym się na coś takiego zdecydował. To oczywiście kwestia też szczęścia, bo ja zupełnie szczerze powiem, że ostatni telefon, który dawałem gdzieś tam do serwisu, bo coś się z nim samym stało, a nie, że ja coś zrobiłem, no to było dawno temu. To było gdzieś tak... To było zanim rozpocząłem kanał, czyli no spokojnie 12 lat temu. Może nawet 14. I to opisywałem zresztą chyba w zeszłym tygodniu. Więc no nie wiem, no ja bym pewno... Zresztą no, naprawdę mam bardzo dużo tych telefonów, sami dobrze o tym wiecie i nie miałem żadnej takiej sytuacji, żebym któryś telefon musiał do producenta odsyłać, że coś nie działa. No okej, okay, są jakieś chocki, klocki jak w Xperii ostatnio, że tam nie wiem, że YouTube Premium nie działa na wyłączonym ekranie, ale podejrzewam, że jakąś aktualizacją zostanie to naprawione. Więc myślę, że no, dopytałbym Samsunga, ale pewno bym się nie specjalnie szczypał. Tym bardziej, że dużo osób, które kupuje telefony nawet z Chin, powiedzmy z tych Trading Shenzhen i tak dalej, i powiedzmy żyją z tym wszystkim. Zindako, cześć Robocie, to ja też opowiem ci o moje telefony na przestrzeni lat. Moim pierwszym telefonem była Motorola, moim też. Nie pamiętam dokładnie modelu, ale to była taka srebrna z klapką i odłączoną aparatem. O nie, to ja miałem dużo wcześniejsze. Moim pierwszym była Motorola D520. Później miałem różne Nokia, następnie był taki Samsung wysuwaną klawiaturą, Nokia 3110C, o ciekawy, jako nowy, pierwszy. K510 to pamiętam, Samsung Avila niestety pamiętam. Nokia N8 była wtedy uważana za smartfon klasy premium. Niestety tych Nokii dużo nie miałem. Mini 2, S4 to już pamiętam, S7 Edge, o Jezu, kochałem. iPhone 11, 13 mini, bardzo fajny eksperyment, pamiętam miniaki, były naprawdę spoko. S22, ok, ROG Phone 7, piękny telefonik, super mi się z niego kosztowało. Pixel 3a, ok, mam takie mieszane uczucia, ale rzeczywiście one też już fajnie wyglądały. Co prawda nie była to Panda Edition, ale iPhone 6s, o, ciekawe. SE drugiej generacji, OnePlus Nord 4. Mój ulubiony był ROG Phone 7, miał swoją klasę i styl. Bardzo fajny telefon, mówiąc szczerze, żałuję, że się go pozbyłem. Natomiast najlepszy fotograficznie był S22, zresztą Samsung Galaxy S26 używa dokładnie tego samego zestawu aparatów. No i to niestety jest wielki wstyd dla Samsunga, że się przez tyle lat tutaj nic nie zmienia. Ja rozumiem, że w softie można wiele pozmieniać, ale no fakt jest jednak taki, że no hardware też robi swoje, tak, no po to jakby ci producenci inni wymyślają i kombinują i robią takie matryce, nie takie i w ogóle, że po prostu przynosi jakieś wymierne efekty, a nie faktycznie jest to pis na wodę. I z tego, co widzę, ostatni komentarz, Michał Ciesielski, cześć Robert, jak myślisz, że w tym roku iPhone 18 Pro będą w Polsce dostępne z taską na kartę SIM, czy będą na eSIM? Nie, no myślę, że będą z kartą na taskę SIM. Tutaj raczej nie powinno być problemu. Podejrzewam, że era nie będzie teraz, ale może ten Fold, czyli ten składany będzie właśnie eSIM only. Znaczy, ja powiem szczerze, ja bym zawsze wybierał urządzenie z fizycznym SIM-em, tak? Bo jakby fizyczny SIM daje ci to możliwość, że masz właśnie ten eSIM wolny. To jest super rzecz, żeby sobie gdzieś tam na wakacjach właśnie wpiąć jakąś kartę, bo ja przyznam szczerze, że już miałem raz takie problemy, że miałem telefon u operatora, kupiłem sobie pakiet, nie wiem, tam, nie pamiętam, to było 200 giga czy coś takiego na Turcję i ten pakiet niby powinien być włączony, a miałem takie chocki klocki, że uważajcie teraz, włączyłem sobie na lotnisku, niby przyszedł SMS, że jest wszystko włączone, i nagle po, nie wiem, tam po 3 godzinach dostaję, że limit mój na koncie, ten blokada, wiecie, jest taka blokada, że dostajesz powiadomienie, że nabiłeś 250 zł i ci się blokuje numer. No to dostałem taką wiadomość, że 250 zł ten limit taki, który jest ustawowo zablokowany, nabiłem i że mi odłączyli telefon. I w ogóle nawet zniknął mi sygnał. Więc czajcie to, jaki byłem wkurzony. Pomimo tego, że miałem włączony pakiet, on jakby nie zadziałał, tak? Coś tam nie zagrało. Więc nauczony doświadczeniem, oczywiście w Unii Europejskiej nie ma problemu, tu tam się nie ma co szczypać. Jeżeli macie abonament albo na kartę, to zawsze macie jakieś tam gigabajty w Unii Europejskiej, więc to jest piękne błogosławieństwo jakby tego naszego tej naszej wspólnoty, że to poza tam kilkoma krajami, że można sobie rzeczywiście dość frywolnie latać i jeździć i nie ma problemu. Natomiast fakt jest taki, że jak lecę już teraz, nie wiem, czy do Stanów, czy jeżeli bym chciała, na razie nie mam takiej potrzeby, ale jeżeli polecę na wakacje do Turcji, to biorę sobie eSIM-kę. Nie bawię się w żadne tam pakiety, będzie taniej, bezpieczniej, będę miał lepszy podgląd, bo tam jest rozliczane co tam 500 MB, znaczy pokazuje mi statystyki co 500 MB, ile zużyłem tych danych, czy tam nawet co 50, więc jest to dużo bardziej bezpieczne i wygodne, więc eSIM-ka jest spoko. Zresztą ostatnio wam pokazywałem w materiale, że eSIM z Motorola, że to jest jedno z tych najważniejszych rzeczy, które bym sobie teraz brał. No w sensie telefonu bez eSIM-a bym nie wziął. Ale tylko eSIM no jest już problematyczny, chyba że nie wiem, że można sobie to skonfigurować jako dwa osobne eSIM-y i tyle, tak? Tylko no fizyczna karta to jest jednak fizyczna karta, tak? No na przykład, nie wiem, powiedzmy telefon ci się na wakacje, czy gdzieś na wyjeździe zbije, tak? Pęknie ci, w ogóle się rozwali i już go nie włączysz. No to wyjmujesz kartę SIM i jakby korzystasz dalej, tak? Oczywiście, no w drugą stronę też można powiedzieć, że telefon ci się na wakacjach utopi. eSIM-kę sobie przenosisz, tak? Nie wiem, tam z konta jakiegoś wirtualnego, bo można przecież tam z aplikacji, jak się zalogujesz i też jest spoko. Więc wszystko ma swoje plusy i minusy, no jeżeli nie macie tendencji do gubienia telefonów, no to wydaje mi się, że fizyczna SIM-ka jest po prostu trochę bardziej bezpieczna. Dobra, to dzisiaj tyle. Żadnych pytań nie było w spamie, więc myślę, że gładko i przyjemnie. Mam nadzieję, że dzisiaj odpoczywacie, sobie niedziela. Dzisiaj Formuła 1, mecze, już końcówka tych mistrzostw, już mam dość oglądania, ale oglądam, bo jednak pomimo tego, że nie jestem jakimś fanem piłki nożnej wielkim, to jakby, no nie wiem, to jakby ten maraton taki, że masz mecze jeden po drugim, że masz 5 meczy dziennie, tam przesadzam, 3-4 dziennie czasami na początku były, to jednak jest jakieś takie fajne doświadczenie i zawsze to lubię. Pomimo tego, że nie jestem jakimś giga fanem piłki nożnej. Ale Formuła 1 dzisiaj jest, więc czadersko. Trzymajcie się, miłej niedzieli, pa pa.